wiele mniejszym od istot niebieskich chwałą czcią go uwieńczyłeś. W Starym Testamencie, w Psalmie, uczyniłeś go wiele mniejszym od istot niebieskich, w zasadzie brzmi od Elohim, od bogów. Natomiast Septuaginta i Nowy Testament, apostoł Paweł, który posługuje się tekstem Septuaginty, używa sformułowania agelos, mało mniejszym od aniołów go uczynił. Człowiek jest więc czymś wyjątkowym. W tej całej hierarchii zajmuje jakby, w zależności jak patrzymy, drugie lub trzecie miejsce ważności lub czwarte ważności. W każdym razie z istot stworzonych jest niezwykle wysoko ustawiony i tak prawdę mówiąc sam psalmista, jak i apostoł Paweł, zastanawia się dlaczego. Czym sobie zasłużyliśmy na coś tak wielkiego, że Pan Bóg o nas pamięta. Czymże jest człowiek? Tak prawdę mówiąc, istotą marną. Poeta powie puchem marnym, to kobieta, ale powiedzmy, że kobieta też jest człowiekiem, więc też człowiek, czyli mężczyzna, jest puchem w jakimś sensie marnym. Z jednej strony bardzo łatwo go zniszczyć, zabić, z drugiej strony bardzo trudno jest mu umrzeć. Wydaje się, że zabić człowieka jest bardzo prosto, ale nieraz jak patrzymy na śmierć ludzi, którzy męczą się i nie mogą umrzeć, widać, że ten proces śmierci nie jest taki łatwy. Człowiek przez swoje życie, przez cały okres swojej historii bardzo prędko, może najpierw powiem bardzo prędko, poszedł w złą stronę. Wydawało się, że okres nawet po wygnaniu z raju będzie okresem, w którym pojęcie radości, szczęścia powinno się długo utrzymywać. Jednak, jak mówi Biblia, coś, co było już na obliczu Kaina, wywarło ogromny aspekt w jego życiu negatywnym i w życiu reszty społeczeństwa. Człowiek jest sam w sobie, jest istotą niezmiernie złożoną. Tak prawdę mówiąc, pierwszą trudnością, jaką my napotykamy jako ludzie, jest tak naprawdę poznanie samych siebie. Bo poznając siebie, człowiek zadaje pytanie o sens życia, o sens swojego miejsca we wszechświecie. Oczywiście to pojęcie wszechświat jest pojęciem raczej poetyckim, o swoim miejscu w społeczeństwie, rodzinie. Ale to również odpowiedź, jak sposób kształtować swój los. Człowiek w momencie, kiedy zaczyna zastanawiać się nad sobą, powinien na te pytania chcieć przynajmniej próbować odpowiedzieć. I dlatego też przypomnijmy sobie słowa Sokratesa, gnoti de auton, czyli poznaj samego siebie, one są aktualne również dzisiaj. Dlatego, że ciekawe, w jaki sposób poznajemy siebie. Poznajemy siebie przez wybór. Przez wybór, jaki dokonujemy w swoim życiu. I zależy to również, mówimy o wyborach dużych, jak i wyborach małych. Bardzo często zastanawiamy się, czy też zaskakiwani jesteśmy swoją postawą w jakimś momencie życia. Nieraz mówimy, że w życiu bym nie pomyślał, że tak się zachowa. Tak się zachowa. Pamiętam zawsze takie przykłady, kiedy służba wojskowa była jakby nakazem i trzeba było iść. W momencie odmowy przyjęcia broni zawsze stawiano delikwenta przed bardzo dziwnym, ale jakże prawdziwym, ewentualnie prawdziwą sytuacją. No nie bierzesz broni. A jeżeli twój dom zostanie zaatakowany i twoi najbliżsi będą zaatakowali. Będzie grozić im śmierć, a ty możesz ich uratować tylko w jednym wypadku. Zabić złoczyńcę. Co robisz? Odpowiedź tak, zabijam, skutkowała jedną rzeczą. Jeżeli możesz zabić, to twoja wiara, twoje przekonania są nic nie warte. Ale jak powiesz, że nie zabijam, to w jakich oczach stawiałem się przed innymi? Człowiek niegodny niczego. I wiecie, braterstwo, i obyśmy nie stawiali się nigdy, czy nie byli stawiani w określonych sytuacjach, ale zobaczycie, że sami nieraz zastanowicie się, czy zastanawialiście się, czy zastanawiacie się w dalszym ciągu, że nigdy nie myśleliście, że tak postąpi. Przygotowujemy się nieraz na różne sytuacje życiowe, że ach, jak coś się stanie, coś takiego, to powiem to i to. Rzadko się zdarza, że w takiej sytuacji, która się zdarza, jest, my już ją przygotowaliśmy sobie, możemy tak zareagować. Ale poznajemy się właśnie poprzez własne reakcje, poprzez własne wybory, duże i małe, poznajemy samych siebie. Tak prawdę mówiąc, odpowiedź na pytania, jaki naprawdę jestem, jest odpowiedzią niezwykle biblijną. Powiem wam, że czytając na przykład drugi list apostoła Piotra, który wymienia zbliżające się sytuacje końca świata, on zadaje właśnie takie pytanie. A jakimi macie wy być, gdy się to wszystko stanie? A więc jaki jestem tak naprawdę? Wiemy, że oprócz fizycznego działania w naszym życiu, każdy człowiek ujawnia w pewien sposób coś, co jest ulotne, coś, czego nie można zmierzyć ani zważyć, a są to nasze myśli, są to nasze uczucia. One się biorą z nas. One nie są elementem nam danym. One wynikają z nas. Te uczucia, myśli, sposób rozumowania, umiejętność dedukcji, umiejętność rozróżniania jest czymś, co dane jest na tym świecie, na ziemi, tylko człowiekowi. To nas odróżnia od zwierząt. Umiejętność dedukcji. Podobnie myśli, tak jak i uczucia, które mogą przychodzić z zewnątrz, mogą przychodzić od innych ludzi. W różnej postaci, książki, filmu, audycji. Ale one będą przetwarzane w naszej głowie i one będą jakby rodzić się w naszym umyśle. A więc coś, co odróżnia człowieka, co jest naszym elementem jakby przypisanym, czyli wola, myśli i uczucia są nam po to dane, czy po to je mamy, abyśmy umieli postępować, abyśmy umieli w jakimś sensie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki naprawdę jest. Tu taki pisarz Antoine de Saint-Exupéry, który co napisał? Takiego najbardziej znanego? Małego księcia. Ale w swojej innej książce Ziemia, Planeta, Ludzi napisał tak o człowieku. Być człowiekiem to w istocie być odpowiedzialnym. To znać wstyd w obliczu nędzy, chociaż ona nie wydaje się od nas zależna. To być dumnym ze zwycięstwa, które odnieśli nasi towarzysze, to kładąc swą cegłę uczuć, czuć, że się bierze udział w budowie świata. Wiecie, braterstwo, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. A więc w pewnym elemencie obraz nie oznacza przecież identycznego odbioru czy identycznej rzeczy. Obraz, sam obraz nigdy nie jest Bogiem. I dlatego też jest to rzecz niezwykle ciekawa, niezwykle piękna tak naprawdę. Dlatego, że będąc stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, możemy czuć się w jakimś sensie obdarzeni rzeczami, które przynależą czy przynależały wyłącznie do Pana Boga, do tego najwyższego, najwyższej istoty. Natomiast mamy świadomość jedną, o czym czytamy w Piśmie Świętym wiele razy i bardzo często taki mamy stosunek do samego siebie i do świata. Trzy fragmenty z psalmów. Psalm 51, 7 werset. Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. Tekst, który jest tak prawdę mówiąc odbiciem pewnej rzeczywistości, ale bardzo często cytowany jest jako poniżenie samego siebie, jestem niczym. Nie należy tak tego czytać. W 22 psalmie psalmista napisze: ja zaś robak jestem, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa. Ale żeby tak napisać, trzeba w życiu coś przejść. I trzeba zrozumieć swój stan. Być może, że kiedyś w życiu powiemy również, że rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce we wnętrzu moim topnieje. Gdybyśmy mieli jeszcze opisywać człowieka, jego postawę, postępowanie, to na pewno będziemy mówić o dwóch rzeczach. O charakterze człowieka, jak i o jego osobowości. Są to bardzo do siebie zbliżone rzeczy, ale nie są tym samym. Charakter nie jest osobowością, a osobowość nie jest charakterem. Charakter jest to piętno, cecha, wizerunek lub właściwość lub zespół cech wyróżniający dany przedmiot lub zjawisko lub osobę od innych tego samego rodzaju. Na przykład ze względu na wygląd, postać, działanie czy też zachowanie. Tak naprawdę mówiąc, te wszystkie cztery elementy, czyli wygląd, działanie, postać i zachowanie, one tak naprawdę mówiąc będą charakteryzować człowieka w zależności od charakteru. O tym później. Zobaczycie, braterstwo, że psycholog jest w stanie po ubiorze, po sposobie mówienia, po sposobie reakcji, składania rąk określić charakter danej osoby. Wręcz powiedzieć o jego osobowości. W psychologii charakter będzie rozumiany jako zespół cech psychicznych danej osoby. Zespół cech psychicznych danej osoby, które będą ujawniać się w jego na przykład zachowaniu, w jego sposobie życia, bycia, usposobieniu, ale również w znaczeniu powiązaniu z przekonaniami religijnymi. Wiecie, bracia, to jest nieprawdopodobne, ale jeżeli wziąć jakąkolwiek grupę religijną, ale nie w całości, ale tak jak na przykład nas, to zobaczycie, że w danych społecznościach religijnych, które można w jakiś sposób zmierzyć, zważyć, będzie przeważać określona opcja, na przykład polityczna. To jest nieprawdopodobne, ale większość, gdy u nas zrobić na tej sali na przykład badanie, to większość pokazywałoby, że jest za jedną z opcji tylko i wyłącznie. Wiecie, coś takiego jest, to łączy ludzi również. Spojrzenie na świat, odczytywanie świata. A więc charakter bardzo często utożsamiany jest z pojęciem osobowości, jak mówiłem, ale nie jest to to samo. Mówimy o charakterze, że ktoś ma dobry lub zły charakter, ktoś ma silną lub słabą, na przykład wolę, ale to już jest osobowo. Bo osobowość to wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację wewnętrzną i zewnętrzną. Pozwala zintegrować nasze myśli, nasze uczucia, nasze zachowania w określonym środowisku. I jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek. Trochę definicji. Osobowość człowieka kształtowana jest przez całe nasze życie. Szczególnie kształtowana ona jest w okresie dzieciństwa oraz młodości przez czynniki zewnętrzne. Bądź to w domu, bądź to w przedszkolu, szkole i tak dalej. Przez otoczenie. Człowiek rozwija się stopniowo. W rezultacie człowiek osiąga zdolność przetwarzania nas wpływających informacji do nas, dzięki czemu tworzymy określoną wizję świata. Stajemy się w jakimś sensie odbiorcą, ale również opisywaczem tego świata. I w zależności też od cech ukształtowanych już genetycznie, od cech zewnętrznych, cech, w których w jakiś sposób żyliśmy, zostały w nas, przez nie w tym środowisku kształtowane, dany świat będziemy postrzegać w sposób określony. I nie dziwcie się, że są ludzie, którzy zawsze będą widzieć jakimkolwiek zdarzeniu świata, w historii świata. Będą widzieć, że coś jest elementem spisku. Że nic nie dzieje się. Wiecie, nie może samolot spaść. Nie może się wieża zawalić. Nie może być nic w świecie, bo wszystko jest elementem spisku i działań określonych środowisk. Czym jest osobowość w takim bądź razie? Kim jestem? Albo może lepiej odpowiedzmy, czy postawmy takie pytanie, jaki jest? Ale też istotne pytanie, czy mogę się zmienić? Czy muszę być nadal taki sam, jaki jestem? A czy też muszę pozostać taki, jaki jestem? Wiecie, to pytanie o zmianę swojego charakteru, czy też zmianę swojej osobowości jest pytaniem niezwykle istotnym. Osobowości ani charakteru tak naprawdę nie możemy zmienić. To jest nieprawdopodobne, ale bo powiecie tak, ale Biblia nas uczy przecież, że mamy być inni. Wiecie, to jest tak jak z alkoholikiem. Alkoholik pozostaje do końca życia alkoholikiem. Tylko staje się niepijącym alkoholikiem. A więc my przez swoje życie chrześcijanina, przez to, że potrafimy opisać świat, potrafimy się do tego świata dostosować, zrozumieć, co jest dobre i co złe, musimy, czy umiemy zapanować nad tym, co w nas jest złe. I to jest elementem walki człowieka. To jest element walki chrześcijanina. Bardzo często przykłady. Dwoje, rodzica ma ileś dzieci, prawda? Każde jest inne. Każde jest inne. Jedno jest, to jest tak jak w takiej przypowieści, że miała matka 8 synów, 7 podżonnych, 1 bandyta. I teraz to, że jest bandytą, wychowywali się wszyscy w tym samym środowisku przecież, prawda? Mieli takie same wzorce. Ale coś wewnętrznie ich różni. Różni ich osobowość. Różni ich również charakter. I nie oznacza to, że ktoś, kto jest bandytą, nie może stać się porządnym. Ale ile on walki musi stoczyć w sobie, aby już nie kraść, nie mordować, nie robić zła, to tylko zależy od niego. To jest jak tym alkoholikiem, który widzi tam kieliszek wódki i chciałby po niego sięgnąć. Ale wie, że jeżeli to zrobi, zniszczy wszystko. Na obraz samego siebie składa się, oprócz autentycznego odczuwania własnych przeżyć, składa się również umiejętność realistycznej oceny swoich mocnych i słabych stron. Jest takie twierdzenie, że im bardziej nasze poczucie własnej wartości zależy od osiągnięć, tym ta ocena jest trudniejsza. Nosimy wtedy w głowie i w sercu wyobrażenia, które mają wyznaczać naszą wartość, lecz które z prawdziwymi wartościami nie mają nic wspólnego. To jest obraz człowieka, który wyobraża się, że jest takim, jakim tak naprawdę w życiu nie był i nie jest. Każdy z nas chciałby być Supermanem, latać i tworzyć tylko dobro na tym świecie. Ale nigdy takimi nie będziemy, nie jesteśmy. Czym jest więc osobowość? Kim jestem? Jaki jestem? Czy mogę się zmienić? To pytanie nurtowało, wiecie, już nie tylko nas. To pytanie, tak prawdę mówiąc, jest od starożytności. Ale mądry człowiek, Grek, który zastanawiał się nad człowiekiem, nad jego osobowością, nad jego charakterem, stwierdził, że, czy opisał, że można człowieka podzielić według pewnych określonych temperamentów. Stwierdził, że są 4. Widocznie w momencie jego obserwacji potrafił odczytać tylko 4 główne temperamenty, które w jakiś sposób kształtują i tak prawdę mówiąc całkowicie modelują życie człowieka. A więc choleryk, melancholik, flegmantyk i sangwinik. Ten podział na 4 temperamenty, on jest zachowany nawet we współczesnej psychologii. Te pojęcia istnieją do dzisiaj, aczkolwiek ten podział, on jest, staje się o wiele szerszy, bo tak prawdę mówiąc nie ma idealnego choleryka. Nie ma idealnego melancholika. Ani idealnego sangwinika. Jest tylko coś, ilość pewnych cech, które przeważają w określonej jednostce. Mówi się, że tych cech choleryka w choleryku jest gdzieś 70-75%. Reszta to elementy z tych 3 pozostałych cech temperamentów. Nie ma prawdziwego, bo mówi się tak, apostoł Piotr był cholerykiem. Ale tak naprawdę pozobaczycie w nim również i sangwinika wspaniałego. Najmniej miał melancholika, najmniej. Melancholik to jest najgorsza cecha, jaka tylko może być. To najgorszy temperament, jaki tylko możecie sobie wyobrazić. Zobaczycie. Takie poszufladkowanie nie jest rzeczą dobrą. Trudno do człowieka powiedzieć, ty choleryku, bo się zachowuje, jak się zachowuje. No bo co to znaczy? To tak jakbyście powiedzieli, że jesteś nieopanowany, stresujesz otoczenie i tak już pozostaje. I wiecie, cholerykowi trudno się zmienić. Szalenie trudno. Aczkolwiek nie jest to jeszcze najgorsza cecha, czy najgorsza postać, jaką sobie można wyobrazić. Ale choleryk potrzebuje dużo pracy nad sobą, aby stać się innym. Aby te jego negatywne cechy, wybuchowość, szybkie działanie, ono nie przeważało w jego życiu. Wiecie, braterstwo, i musimy sobie tylko uświadomić, że te cechy charakteru, czy te temperamenty, które są w nas, one naznaczają nasze życie. Umiejętność odczytania, kim naprawdę jestem, jest niezwykle potrzebna do tego, aby sobie odpowiedzieć na pytanie, co w sobie chcę zmienić. Temperament jest jedną z cech osobowości człowieka, która wyraża się w dynamice określającej żywiołowość organizmu. Oczywiście choleryk będzie działał inaczej. Melancholik inaczej. Tam, gdzie choleryk już przebiegnie 10 kilometrów, melancholik zastanowi się, czy jest sens w ogóle biegać. I znajdzie masę sposobów, żeby powiedzieć sobie, że nie potrzeba. A choleryk? Co tam 42 kilometry? On będzie leciał, po czym po 2 kilometrach stwierdzi, to nie ma sensu. To nie ma sensu. I dla niego nie będzie problem wycofania się. Melancholik natomiast, jak już się zdecyduje, o ile się zdecyduje, on się nigdy na to nie zdecyduje. Ale on dobiegnie. Temperamentem więc nazywamy naszą reakcję na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne, które wyrażają się w określonej sile. Temperament są to również cechy osobowości człowieka, które wynikają z naszej ruchliwości, z naszej dynamiki. Temperament ujawnia osobowość człowieka w ekspresji oraz w relacjach w życiu codziennym. Jeżeli mamy już na przykładzie tych dwóch choleryka i melancholika, z kim chcielibyście pracować? Ja też z żadnym. Aczkolwiek praca z melancholikiem jest o wiele przyjemniejsza i spokojniejsza. Ten człowiek się nigdy nie będzie denerwował. A jego sposób reakcji to będzie, jakbyście go zobaczyli kiedykolwiek w sytuacji, kiedy on reaguje gwałtownie, to u choleryka to jest takie 5% jego sposobu zachowania. Ależ oczywiście, że tak. Hipokrates, który jest ojcem medycyny, Hipokrates właśnie on, na podstawie, wiecie, różnych takich elementów, bo skąd się wzięło na przykład pojęcie sangwinika? To sangwinik to jest coś, co się wzięło od krwi. Sangus, sanguis, to jest krew. To ktoś, to jest krewki, których dominuje krew, w sensie żywiołowości. Choleryk to chole od żółci. To nie jest ciekawy typ. Uwierzcie mi, żyć z cholerykiem to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być. A najgorzej jest, jak w małżeństwie jest dwoje choleryków. Takie małżeństwa, jak w zasadzie nigdy nie przeżywają długiego pobytu z sobą. Flegmatyk to jest od flegmy, od czegoś, co się tak ociąga. A melancholik to też jest od żółci, tylko że od czarnej żółci. Najgorszy typ. Sangwinik. Sangwinik to osoba ruchliwa. Dzisiaj bardzo często, kiedyś, wiecie, nie wiedziano, że jest taka choroba ADHD, prawda? Wiecie, co to jest ADHD? To jest nadpobudliwość, która no niestety nie jest łatwa do ujarzmienia. Ta ADHD, ono może również, o na przykład Szymon Majewski, taki znany, on jest chory na ADHD, nawet mając 40 parę lat. Szymon Majewski. Takich chorych na ADHD byście znaleźli więcej. Mało tego, kiedyś podejrzewam, że nikt nie wiedział, że jest chory na ADHD. Dzisiaj dziecko chore na ADHD jest zwolnione z wielu elementów. Dziecko na przykład mające ADHD, to nie chore, tylko mające ADHD, będzie popełniać błędy ortograficzne. I dzisiaj dostaje się receptę, nie receptę, tylko zaświadczenie, że jest się chorym, i na języku polskim to dziecko jest inaczej oceniane ze względu na właśnie ADHD. Kiedyś kto wiedział, że jest chory na ADHD? Znaczy, kto wiedział, że ma ADHD? A więc sangwinik to osoba ruchliwa, silna, ale osoba umiejąca się kontrolować. Sangwinik będzie osobą towarzyską, lubiącą współdziałać z innymi ludźmi. Ma optymistyczne podejście do życia, ale lubi dominować nad innymi i znajdować się w centrum uwagi. Sangwinik ma zdolności przywódcze. Wiecie, to jest wieczny optymista. Sangwinik będzie zawsze widział dobre rzeczy. On zawsze powie, jakoś to będzie. To człowiek, który nie załamuje się, odróżnienie od melancholika, który jak na niego coś spadnie, to słuchajcie, od razu depresja, to jest koniec świata, świat się zawalił i bardzo często tacy ludzie popełniają samobójstwo. Sangwinik to człowiek, który z całym zapałem swojej ognistej duszy zawsze porywa się do czegoś nowego. Ale pamiętajcie, sangwinik nigdy do końca w swoich działaniach nie dochodzi. On się zapali. On będzie szedł na wojnę, na Berlin, na wiem na co. Ale w pewnym momencie stanie i koniec. Sangwinicy są piekielnie zdolnymi osobami. Ale wiecie co? Ale im się nie chce uczyć. Nie chce im się uczyć. Im wszystko przychodzi łatwo. Sangwinik w momencie, kiedy jest w klasie, coś mu przyszło łatwo, on już więcej do materiału zaglądać nie będzie. Dostał 2 czwórki, koniec, nie potrzeba się więcej uczyć. Im się nie chce. To nie są ludzie, którzy mogliby ćwiczyć na skrzypcach w grze 8-10 godzin dziennie. To są ludzie, którzy, wiem po sobie, przećwiczyli gamę, wyszło, poszło, koniec. To są ludzie bardzo łatwowierni i bardzo naiwni. A jeśli są zniechęceni i przybici, to najchętniej rzuciliby się pod pociąg przysłowiowy. Ale gdy się wyśpią, to tylko wzruszą ramionami, powiedzą, nic się nie stało, świat wygląda pięknie, idziemy dalej. Dla nich świat nie zawala się w ten sposób. To są ludzie, którzy bardzo szybko o wszystkim zapominają. Ale dlatego, że są niestali nie tylko w dobrym, ale i w złym. Jeśli ktoś ich obrazi, rozżalają się, ale szybko o tym zapominają. I zachowują się tak, jakby się nic nie stało. To są ludzie naprawdę dobrzy, bo ich jest trudno obrazić. Trudno. To są ludzie, którzy potrafią się kłócić. I dokłócą się bez byle powodu. To żona już na mnie patrzy, wie. Chociaż w życiu nie myślałem, że jestem sangwinikiem. To są ludzie, którzy łatwo się pokłócą. I to najczęściej bez ważniejszego powodu. Ale również bez konsekwencji. Z nimi można się, słuchajcie, kłócić, można sobie nagadać, ale za chwilę oboje pójdą na kawę. Są dokładnymi przeciwieństwem melancholika, który dobrze i na zawsze zapamięta swoją krzywdę. Zapamięta również dobro. To jest melancholik, jest istotą, która, wiecie, jak już, to do grobowej deski. To jest, słuchajcie, jak już te 5 palców wejdziecie mu w tą, w miedzę, do końca życia. A jak jeszcze przeważają w nim również elementy choleryczne, to nie daj Panie Boże. Sangwinikowi trudno jest być bezstronnym, dlatego że kieruje się zwykle emocjami. Ale sangwinik będzie szczery, będzie szczodry, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś pięknie go o to poprosi. I są ludzie, którzy mają świadomość, potrafią ocenić drugą osobę właśnie ze względu na określone cechy. To będzie sangwiników wykorzystywał aż do oporu. Powiem wam, braterstwo, jeszcze jedną rzecz. Że na przykład publiczne wystąpienia dla sangwinika są problemem. Dlatego, że z łatwością wypowiadają swoje myśli. Przemawiają niezwykle sugestywnie. I oddziaływują na słuchaczy wrodzoną, żywą gestykulacją. Prawda? No. A więc te wystąpienia to są urodzeni mówcy. To są ludzie, którzy potrafią... Chyba powiedziałem, że nie są, prawda? Pomyliłem się. Oni są wrodzonymi mówcami. Potrafią być wspaniałymi oratorami. Oni będą porywać tłumy. Sangwinikiem był Hitler. Dziwne, ale takim był. A więc proszę, braterstwa, co jest mocną stroną tego typu? To duże poczucie humoru. To optymizm. Przyjazne nastawienie do ludzi. Łatwość zyskiwania przyjaciół wśród współpracowników. Duże zdolności werbalne. To są twórcy. Natomiast słabościami to zbytnie gadulstwo, brak punktualności, zapominalstwo, trudności w mówieniu nie. To są osoby, którym brak asertywności. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze raz, że nie ma 100% sangwinika. I dlatego też te cechy, one w jakiejś mierze mogą w nas przeważać. Ale pamiętajcie, że jeszcze pozostało parę innych temperamentów, które możemy w sobie również mieć, które również w nas walczą, które również być może zyskują główną cechę. Jak rozpoznać sangwinika? Wiecie, jest w życiu codziennym sytuacja jest tak. Jeżeli oglądacie reklamy, jeżeli bierzecie udział w życiu politycznym i oglądacie te wszystkie wystąpienia polityków, mądra partia, mądry reklamodawca, twórca reklamy, on najpierw zastanawia się, do kogo ma być adresowany jego spot. I on sobie wybiera grupę. I on wie, że na przykład potrzeba atakować taką grupę wyborców. Ze względu na jakie cechy. I reklamę robi się pod tym kątem. Nigdy nie reklamy nie robi się dlatego, że usiadł pan z panią i stwierdzili, że najlepiej to będzie, jeżeli sobie utworzymy taką historyjkę. Idzie sobie pani ulicą, gubi siatkę, a w siatce rozwalają się jakieś batony czekoladowe. Tak się nie tworzy żadnego spotu reklamowego. Uderza się w bardzo silny punkt, w kogo i w co. To samo robi się w akcji politycznej. Jeżeli teraz słuchacie różnych sytuacji powyborczych, to zauważcie, czym partia zwycięska osiągnęła sukces. Jednym hasłem wizerunkowym. Oni idą na wybory. I co było pokazywane? Najgorsze zachowanie ludzkie. I pytanie, a ty? Bo wiedziano, bo zrobiono badania, że jest grupa, która właśnie boi się i pójdzie tylko dlatego, żeby zagłosować, bo się boi takiego zachowania. Ale to wiedziano na podstawie właśnie tego typu zachowań. Jak rozpoznać zewnętrznie sangwinika? I będzie to trudne, bo sangwinik zawsze będzie na pierwszej linii frontu. Zawsze. Jego ubiór najczęściej jest ubiorem kolorowym. To zawsze będzie, jeżeli chodzi o kobiety, ale wśród mężczyzn. On, jeżeli chodzi o modę, będzie na topie. A nigdy nie weźmie, wiecie, torebki jakiejś tam, bo nie pasuje do guzika gdzieś tam. Wiecie. Facet nie ma problemu, ale mężczyzna też. Jeżeli w czasie danej potrzeby trzeba włosy sobie brylantyną posmarować, to on posmaruje. Proszę braterstwa, najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić dla sangwiników, gdy są to nasi współpracownicy lub przełożeni, to tak naprawdę obdarzyć ich ogromną uwagą i podziwem. Bo ich sposób zachowania, ubierania jest jakby uwodzicielską próbą powiedzenia: patrz na mnie, zwróć na mnie uwagę. To są ludzie, którzy będą chcieli pochwał, chociaż tego nigdy nie powiedzą, ale oni są na to łasi. Lubią być docenieni. I pamiętajcie, jeśli u kogoś współpracowniku zobaczycie, że jest to sangwinik lub z przeważającą cechą sangwinika, to nie wymagajcie od nich zbytniej skrupulatności i porządku. Natomiast możecie wykorzystać jego naturalne zdolności w łatwym nawiązywaniu kontaktu z innymi oraz wielką ich kreatywnością. Wiecie, odkryto również, jakie są słowa kluczowe dla sangwinika, które on to łapie i chwyta. To są kolorowo, wesoło, bezpłatnie, zabawnie, produkt bogato zdobiony, kolorowy, śmieszny. I wiecie, on zawsze będzie chętny na promocyjną cenę, oraz, jeżeli będzie widział w sklepie, że coś dają gratis, kupi. Nigdy nie będzie zastanawiał się, ile go ten gratis naprawdę kosztuje. Pamiętajcie, nigdy się na to nie nabierajcie. Po pierwsze, w prawie polskim nie wolno dawać czegoś za darmo. Musi być to wliczone w produkt. Zawsze. Zawsze tak jest. A po drugie, jakbyście kiedyś tak chcieli przejść przez markę i zobaczyć, ile pojedynczy dany produkt kosztuje, ile ten gratis kosztuje, a ile was kosztuje ten produkt z gratisem, to się okaże, że jak bardzo często, że jakbyście kupili to oddzielnie, to kupicie to taniej. My mieliśmy kiedyś taki przypadek, w Selgrosie zrobiliśmy akcję już na jakiś tam produkt z jakimś gratisem. To chyba był czajnik i termos. To ileś tam kosztowało. Wszystkich wzbudziło podziw. Jedną rzecz. Sklep sprzedał to do cna. ale pojedyncze czajniki, pojedyncze termosy, które były tańsze, nikt tego nie chciał kupić. Nikt. Chociaż gdyby to wzięli, zsumowali, ale leżało to na różnych półkach. Gdyby to chcieli zsumować, mieliby taniej. Ale gratis kosztował ich. To jest tak, jak w sierpniu grzejniki sprzedawaliśmy na 30-stopniowym upale. Bo do jednego grzejnika drugi dawaliśmy gratis. Ludzie kupowali jak szaleni, nie patrzyli o tę cenę. Bo dostali, być może to właśnie byli zamienicy, którzy kupowali te gratis. Choleryk. Zauważyliście u siebie cechy sangwinistyczne?
Ja
też. Boję się, że ty zobaczysz wszystkie u siebie.
Bez tej końcówki.
Choleryk. To jest osoba, która często wybucha emocjonalnie. Która, wiecie, to jest... Ją zawsze słychać, ją zawsze widać. Wybucha bez żadnego zdania. Łatwo ją, wiecie, podpalić. Bardzo łatwo ją podpalić. Jest to osoba bardzo drażliwa. Działa bezpośrednio pod wpływem impulsu. To jest osoba uparta i za wszelką cenę będzie bronić swojego zdania, choćbyście udowadniali, że nie ma racji. I zawsze będzie charakteryzować wojownicze nastawienie. Dlaczego apostoła Piotra się nazywa? No bo zauważcie, jak mnie trzeba było wyciągnąć? Pierwszy. Jak spuścić jakąś piorun na coś? Pierwszy. Tak. Ale ich naturalną skłonnością jest odwaga oraz, mówi się, żądza władzy. Gdybyśmy to napisali, chęć przewodzenia, może to brzmi łatwiej, ładniej. To są osoby, które gwałtownie ulegają emocjom, a ich wpływ tych emocji na nich jest niezwykle długotrwały. To są osoby, które tylko oni mają rację. Nikt więcej nie ma racji. I dlatego do nich musi należeć zawsze ostatnie słowo. To są osoby, które nigdy nie czują się zależni od nikogo. Ale są to osoby niezwykle bystre. Połączenie tej bystrości z nieprzeciętnymi zdolnościami popycha ich do jeszcze większej pychy. W pogoni za sukcesem z zimną krwią podepczą szczęście innej osoby. Ale jeśli ktoś się okaże od nich lepszy, będzie mu zawsze zazdrościł i to w sposób okropny. Choleryka nie zrazi żadna napotkana przeszkoda. Wręcz odwrotnie. Gdy ją pokona, zdobywa większy hardy duch. Jeśli im się coś nie uda lub nie odpowiada ich myśleniu, opanowuje ich dzika nienawiść. To są osoby, które w żaden sposób nie potrafią się upokorzyć. A gdy nie mogą zrealizować swoich planów, uciekają się do kłamstwa. To są osoby, które również lubią publiczne wystąpienia. Dlaczego? Dlatego, że daje im to możliwość pokazania się. Bo zawsze chcą stać na czele i mieć innych pod sobą. Choleryk więc przedstawia ten typ osobowości, którego emocjonalną potrzebą jest działanie. A więc praca i osiąganie wyznaczonych celów. Jakie są mocne cele, strony choleryka? Zdecydowanie, aktywność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. I powiem wam jeszcze, jak można choleryka wykorzystać. To jest osoba, która pracuje najciężej ze wszystkich. I to są osoby, które popadają w pracoholizm. muszą pokazać, że są najlepsi. Choleryk poszukuje wyzwań i doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach. Jest urodzonym przywódcą. Jest pewnym siebie i jest skoncentrowany w różnych celach. Co jest słabą stroną choleryka? Arogancja, nerwowość, zbytnia pewność siebie, upór, ale również słabość w kontaktach z innymi ludźmi. To są osoby, które nie będą mile widziane w towarzystwie przez wzgląd na swoje stany emocjonalne. Bo jest to człowiek, który namiesza, nakłóci i nigdy nie przyzna się do błędu. Bardzo często rani innych ludzi. Potrzebuje osiągnięcia celu za każdym, w każdy sposób. Jak wygląda taki choleryk? To jest osoba, która rzadko dba o swój wygląd tak naprawdę. Jemu jest wszystko jedno, jak się ubierze. Wiecie co? Może być marynarka taka, koszula taka, krawat taki, w ogóle tam po co krawat, po co koszula, nieraz bardzo często. Byle co, byle jak, aby założyć. Ale ubiera się raczej konserwatywnie. To nie jest osoba, która podąża za modą. To jest osoba, która sprowadza temat rozmowy bardzo często na właściwe tory. To jest osoba, która lubi stawiać czoła wyzwaniu. Jakie słowa kluczowe są dla choleryka i są ważne dla niego? To praktyczne, porywające, odważne, śmiałe. I po tym można... Myślę, że jak tak się czyta, to każdy z nas już gdzieś tego choleryka widzi, już mu przypisuje temu komuś łatkę. W naszym zborze było paru choleryków. Tu nie ma o czym w ogóle mówić, taka jest prawda. I musimy przyznać, że życie z taką osobą nie jest łatwe, prawda? I zobaczcie, że nieraz się zastanawiamy, że w rodzinie, małżeństwie choleryk zawsze jest z kimś, kto jest
spokojny.
Który potrafi go uciszyć, uspokoić. Ale taka osoba jest niezwykle cierpliwa, ale jest biedna. To nie na darmo mówimy, że jedna z naszych sióstr, która z takim mężem żyła, prawie że w żywcem do nieba poszła. Bo za samo życie z taką osobą, która tak się zachowywała, a nie inaczej, zasługiwała na taką wielką nagrodę. Była to osoba, siostra o wielkiej cierpliwości. Ale powiem wam, oprócz apostoła Piotra, którego z apostołów byście zaliczyli do choleryków? Kogo? I nie jeden brat.
No, apostoł Paweł też.
Tak, apostoła Pawła uważa się, że miał temperament choleryczny, że był cholerykiem. I gdybyście przeczytali jego życiorys, jego sposób postępowania, pamiętacie jego jeszcze moment przed tym powołaniem, to co jest napisane? Ale że dyszał nienawiścią. Dyszał nienawiścią. Proszę braterstwa, jedno jest tylko pewne. Że Paweł, apostoł Paweł tym cholerykiem i apostoł Piotr tym cholerykami byli do końca życia. Ale apostoł Paweł potrafił napisać jedną przepiękną rzecz o umiejętności, znaczy wiele rzeczy, ale o umiejętności zmiany swojego temperamentu, swojego zachowania. człowiek, którego jak uderzono w twarz, potrafił od razu odpowiedzieć? Ty ściano pobielana. Na co zwrócono mu uwagę, że stój, do kogo mówisz? Jeżeli nawet on nie wiedział do kogo, to ta ewangeliczna, jezusowa zasada, jak się walą w jeden policzek, to nastaw w drugi, u apostoła Pawła nie działała. Słuchajcie, nie działała. Ale potrafi się od razu zreflektować. Tak, bo jest napisane, że... Ale widać, że on tym cholerykiem, ten jego temperament, on nad nim górował. Ale potrafił go okiełznać. Potrafił go wprowadzić w takie tory w służbie Pana. Flegmatyk. Powolny, słaby. Ale wiecie, wam powiem, że flegmatyk jest osobą niezwykle silną. Ocenia się, że jest silnym charakterem. Znaczy, każdy z tych charakterów jest silny, ale flegmatyk jest w przeciwieństwie do samego określenia, bo flegma to coś takiego nieciekawego, powolnego, takiego ciągnącego. To on jest silnym charakterem. Jest zrównoważoną osobą. Jest osobą ulegliwą. Ale jest osobą wytrwałą w dążeniu do celu. Flegmatyk nie będzie lubił szybkiego tempa. Wiecie, jak każą wsiąść na rower i przejechać 50 km w 15 minut i w 5 godzin też się dojedzie. Bo flegmatyk jest osobą ostrożną, ale jest również osobą cierpliwą. To są charaktery, które słabo reagują na bodźce. To są osoby, które nie da się tak łatwo wyprowadzić z równowagi. Ale to są również osoby, którym pracować za bardzo się też nie chce. Nie można jednak też powiedzieć, że flegmatycy panują nad sobą. Dlatego, że lubią jeść i pić, a nade wszystko lubią swoją wygodę. To są ludzie, którym często uciekają pociągi. Często uciekają pociągi. To jest osoba, która zawsze zdąży. Ja kiedyś z miłym bratem miałem taki zawsze układ w pewnym momencie, że jak już to ja miałem bilet na pociąg, jak nie zdążył, to jest jego problem. Bo zawsze wpadał w momencie, kiedy pociąg ruszał. Trudno, to są osoby, których trudno do czegokolwiek zachęcić. To są osoby, których życie emocjonalne, szersz mówię, to jest pewien określony typ, który tak naprawdę w całości, w 100% nie istnieje. W takim sensie, że te 100% cech, o których ja piszę, o których ja mówię, przynależą tylko do tej grupy. Dlatego, że ich życie emocjonalne jest prawie na poziomie zerowym. To są ludzie, którzy się nie denerwują niczym, wiecie. Są tacy, naprawdę są tacy, którym, wiecie, chałupa się spaliła, bydło wybite, rodzina cała wyrżnięta, okradzie, w ogóle nic nie ma, został jak go Pan Bóg stworzył. I on sobie tak stanie i powie, nic to. Choleryk latałby, żeby go trafiło. Sangwinik nie wiadomo, co by zrobił. A flegmatyk to jak na tej przypowiedzce jest obraz, gdzie wiecie, jak to było? To jest dowcip. Rodzina wybita. Tak? Jak to było?
To jest w muzeum.
To w muzeum obraz.
Najazd Szwedów na Polskę.
No.
Prowadzono wycieczkę, osobą poprowadzającą tą wycieczkę był pan, który zaciągał. I mówił, proszę o to wycieczki, proszę zobaczyć ten obraz. I cóż my widzimy? Najazd Szwedów na Polskę. Chałupa spalona, rodzina wybita, córka leży zabita i zgwałcona. ojciec zabity, syn, a matka stoi oparta o drzewa, smutna czegoś.
Tak świat opisuje właśnie flegmatyk. Dla niego to nic, że tu jest, wiecie, potop, zniszczenie, tylko że matka czegoś smutna. To są osoby, których trudno do czegokolwiek zachęcić. To są osoby, które nie przejmują się, co o nich inni mówią. To będą zawsze osoby małomówne. Ale to są, wiecie, osoby, które nigdy nikomu złego słowa nie powiedzą. Nigdy nikomu nie ubliżą. To są osoby, które wszystkim chciałyby dogodzić. Flegmatyk zawsze będzie wprowadzał w środowisku spokój, równowagę. Chociaż często wydaje się być niedoceniony, niezauważony i w głębi duszy będzie pragnął szacunku, ale on go nie powie o tym. To jest bezkonfliktowość jego mocną stroną, opanowanie, rozwaga, stabilność, uprzejmość. Sami widzicie, że połączenie sangwinika z flegmatykiem jest możliwe. Choleryka z flegmatykiem też jest możliwe. Ale flegmatyka z flegmatykiem no też jest możliwe, tylko wyobrażacie sobie takie życie? Słabymi stronami flegmatyka to upór, niezdecydowanie, odwlekanie decyzji, niezaangażowanie, nieuzewnętrznianie się, niechęć do zmian, zwlekanie z wykonaniem pracy. Flegmatyk zawsze będzie cenił spokój, nigdy nie będzie dążył do konfrontacji. I to jest osoba, która lubi pracować sama. Słowa kluczowe dla niego to łatwe życie, proste w obsłudze, oszczędzające czas, nie wymagające wysiłku i dające odprężenie. Jak poznać flegmatyka po ubiorze na przykład? To jest ktoś, kto preferuje wygodny, nieskrępowany styl. I będzie wybierał zawsze łagodne kolory, a nie ekstrawaganckie. To jest osoba, która nie chce być zauważona. I na koniec dzisiejszej części melancholik. Mało aktywny, bierny, często przygnębiony, wrodzony pesymista, nietowarzyski, powolny, wrażliwy na krytykę, spokojny, refleksyjny, mało elastyczny w zachowaniu. To człowiek o usposobieniu łagodnym, ale jednocześnie bierny, którego cechuje brak impulsywności. Silne, wolno narastające reakcje uczuciowe. Melancholik w działaniu jest mało odporny i co za tym idzie niewytrwały. Typ melancholika cechuje się małą ruchliwością, apatią, przewlekłymi stanami przygnębienia, ogromną skłonnością do depresji. Podstawowym pragnieniem melancholika jest ustawiczne dążenie do doskonałości. Do jego mocnych stron zaliczyć możemy dokładność, dbałość o szczegóły, sprawiedliwość, zorganizowanie, umiłowanie piękna. Posiada analityczny umysł i zawsze będzie działał według określonego planu. Melancholik ceni ciszę i najlepiej pracuje sam. Jest mistrzem nastroju i zrozumienia innych. Gdybyście mieli poszukać w Biblii melancholika, potrafilibyście znaleźć? Co?
Dawid Bogusza pracował.
No nie może być jedna cecha elementem, który... Zespół cech podstawowych. Kogoś, kto na przykład bardzo łatwo wpadał w depresję, który nie widział sensu nieraz życia. Ale masz rację, że Dawid w swoich psalmach pokazuje się jako istotę, która właśnie gdzieś tam te cechy melancholika posiada. Może nie jest stuprocentowym melancholikiem, jak byśmy to z tego chcieli wyczytać, ale przeważające cechy melancholii w sobie ma. Salomon też mógł mieć, tak. Słabe strony melancholika to głębokie depresje, to brak spontaniczności, to skłonność do skrajności, ale jest wyjątkowo perfekcyjny i dlatego w działaniu potrzebuje więcej czasu. Melancholik źle pracuje pod presją. Trudno go usatysfakcjonować, może wydawać się kapryśny i niewdzięczny. A kredem życiowym melancholika to, jeżeli coś robię, to warto to zrobić dobrze. Żona powie, że na pewno melancholikiem pod tym względem nie jest. Niestety, często odbywa się to kosztem upływającego czasu. Ale emocjonalną jakby potrzebą melancholika jest porządek i wrażliwość. Melancholik będzie pragnął doskonałości w życiu zawodowym i uporządkowania swojego życia osobistego. Melancholik będzie najbardziej z tych wszystkich pozostałych cech temperamentu będzie wrażliwy i będzie rozumiał przyrodę. A on, wiecie, osoba o tej cesze, ona zawsze zobaczy wielką urodę w kwiatku, w motylku, a nawet w tym przeklętym, niepotrzebnym komarze właśnie. Zawsze zobaczy jakąś cechę pozytywną. Melancholika łatwo zewnętrznie poznać po jego elegancji i klasie. Lubi ubrania proste w formie, ale wysokiej jakości. Preferuje kolory szare, czarne, stonowane, jednak nienagannie zestawione. Włosy zawsze będzie miał starannie ułożone, całość idealnie skomponowaną, z dużą dbałością o szczegóły. Oczywiście, włosy mam rzeczywiście, oprócz koloru włosy mam uporządkowane, to dobrze. Miejsce pracy melancholika jest zawsze uporządkowane, tam wszystko leży w określonym miejscu, w określony sposób i wiadomo gdzie. Słowa kluczowe to szczegółowo, intelektualne, wrażliwe, systematyczne, zorganizowane. Proszę braterstwa, możemy sobie w tej chwili, mam nadzieję, dopasować do siebie określone cechy. Ale chcę wam powiedzieć, że ten podział temperamentu, to jest ten najstarszy podział, który w jakimś sensie do dzisiaj istnieje. Ale nie jest on podstawowy i najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, no nie ma typu idealnego. Każdy z nas zobaczy, że w jakiej cesze, w jakimś elemencie tego temperamentu te cechy są u nas przeważające lub są w mierze. Ale choleryk również może być wrażliwy na piękno natury. To nie oznacza, że wrażliwy to jest tempak, który przejdzie i nie zobaczy na kwiatka. On go może nie nazwać, bo nie wie jak się nazywa. Ale wiecie, to jest jak pójdzie po kwiatki kupić, to no nie wie, no mu się coś tam spodoba i pani da ten wiecheć taki, prawda? I jest. Melancholik nie, on wie co, jak, ale to nie oznacza, że wśród choleryka czy sangwinika nie ma estety. Tak nie możemy podchodzić. To jest jakby najstarszy podział, taki podstawowy, który jest najbardziej znany. Dzisiejsza psychologia, ona jakby te elementy dzieliła inaczej. Dzieli na przykład na nerwowca sentymentalnego, jest pasjonakt, jest oprócz tego sangwinika i innych, jest apatyk, jest amorfik. Jest taki podział oparty na sufickiej nauce. Suficka nauka to jest staroarabski sposób rozróżnienia typu osobowości oparty troszeczkę na zasadach pewnej jakiejś takiej, wiecie, mistyczności. Ale i tam w tak zwanym enanagramie odróżnia się jakby 9 typów. I tam jest perfekcjonista, dawca, wykonawca, tragiczny romantyk, obserwator, dawca, adwokat diabła, opiekun, epikurejczyk, optymista, szef, mediator. Jak widać, one są bardziej zbliżone do tego, co dzisiaj można w człowieku naprawdę odczytać. Człowiek jest istotą niezwykle złożoną, niezwykle piękną i niezwykle ważną. Współczesny sposób psychologii podejścia do temperamentu człowieka w zasadzie jest oparty na dwóch zasadach przeciwstawności swojego bytu. Na przykład racjonalność i irracjonalność. Ktoś jest albo irracjonalny, albo w zachowaniu swoim irracjonalny. Ktoś, kto potrafi pięknie powiedzieć i jest, ma płynną mowę, bardzo konkretną, albo też buja w obłok. Patrzy się na aspektu socjalnego, aspektu intelektualnego, psychologicznego, fizycznego na człowieka. Opisuje się go w określony sposób. A więc mówi się, że są ekstrawertycy i introwertycy. Coś, co jest na zewnątrz i coś, co idzie do wewnątrz. To będzie człowieka charakteryzować szerokie, głębokie myślenie albo bardzo płytkie. To jest zrozumienie siebie, ale i innych, ale i brak zrozumienia. To są ludzie, którzy są albo logiczni, albo etyczni. To jest podział na sensoryczność jednostki i intuicyjność jednostki. I powiem wam, że te podziały, one są niezwykle szerokie, niezwykle wspaniałe. Naprawdę można dać przynależność określonego typu człowieka. Możemy to wszystko w jakiś sposób posegregować. To na przykład dzisiaj mówi się o wynalazcy, analityku, krytyku, przedsiębiorcy, psychologu. To są wszystko typy temperamentalne. Wiecie, braterstwo, po co tu mówimy? Jako, że już czas przybliżył się, nie kończę tego wykładu. To jest jakby dopiero wstęp. Ale chcę zakończyć słowami apostoła Pawła z dwóch listów. Z Galacją, z 5 rozdziału, 22 wersetu. Który będzie mówił: owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. O czym apostoł Paweł mówi? Odpowiada na pytania apostoła Piotra, jakimi macie być, gdy się to wszystko dziać ma. Jest możliwość, aby człowiek, który w jakimś sensie, jego temperament jest niezwykle piękny i jest niezwykle zły, potrafił tak nad nim panować, aby te swoje negatywne cechy przerodzić w pozytywne, jakim jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To nie jest łatwe. To jest szalenie trudne. I powiem więcej, nie ma człowieka, który by te wszystkie cechy potrafił w sobie wyrobić w 100%. I to mamy tego świadomość. Apostoł Paweł napisał nie dlatego, że niewyrobienie sobie jednej cechy powoduje zniszczenie. Bo wcześniej napisze coś innego. Coś, co zakończy słowami: a tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Apostoł Paweł nie mówi: wyróbcie w sobie 100% miłość, 100% radość, 100% pokój, 100% cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. On tego nie mówi. Ale mówi, abyście takimi cechami się wyróżniali. Abyście dążyli do tego, aby takimi być. Te cechy w was powinny być. Dla choleryka cierpliwość On z tego będzie rozliczał. On powie tak, ale Panie Boże, choleryczność, ta cecha, którą nazywamy cholerycznością, ona nie jest ze mnie, w sensie takim, że ja sobie to wyrobiłem przez życie. Bo to jest element, którym on się rodzi. On utrwala to swoje w określonym środowisku postępowania. Ale środowisko może kształtować tą jego cechę w sposób negatywny, podbijać, tworzyć, że on jeszcze bardziej się umacnia. Ale to środowisko może również jego. To nie jest proste i to nie jest łatwe. Choleryk się obrazi na was. On będzie zawsze widział, że działacie przeciwko niemu i źle. I wszystko, co robicie, jest przeciwko niemu. On powie, nie będę na ciebie głosował, bo ty mi do głosu nie dajesz dojść. Albo nie pójdę z tobą, bo jesteś taki czy inny. Ale ta cecha, ona powinna być przez niego uświadomiona sobie. Ale również mówimy o melancholiku czy o sanwiniku przy oflegmatyku, że pewne złe cechy charakteru, które odziedziczone zostały, bo jeszcze raz mówię, z troje braci trzech, dwoje jest bardzo sympatycznych, miłych, a jeden z diabła rodem. I dlaczego tak jest? Bo gdzieś się w nim, z nim odezwały te geny, które w tym jego środowisku, jego rodzinie gdzieś tam były. To nie chodzi o żywo dziedziczył po ojcu czy po matce. Bo mówimy bardzo często, patrz, wrodzony wujek, prawda? Albo zobacz, jak ciotka jego. Bo gdzieś te rzeczy są. Ale musi nad sobą panować. Tak jak alkoholik musi panować. I jego zwycięstwem jest to, że jest alkoholikiem, ale nie pijącym. Tak choleryk będzie zwycięstwem jego, że jest cholerykiem, ale opanowanym. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 8 wersecie napisze: niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. I dzisiaj na tym chciałbym zakończyć. Jak Bóg da kiedyś, to ten temat dokończymy. Także dziękuję braciom na razie za wysłuchanie, za cierpliwość. Ale powiem wam jedno, że nikogo nie wolno lekceważyć ze względu na jego temperament. Pamiętajcie również o tym, że należy każdemu. Nie ma temperamentu idealnego. Nie ma czegoś takiego. Są lepsze i gorsze. Ale umiejętność wykorzystania nawet tych gorszych jest niezwykle przydatna. Bo można powiedzieć, że ten flegmatyk jest najgorszym z nich wszystkich. Ale umiejętność pokierowania flegmatykiem w dobrą stronę spowoduje przepiękny rezultat. I to samo jest z każdym innym. I dlatego też nie lekceważmy jedni drugich pod tym względem. Nie obrażajmy się. Umiejmy zrozumieć, ale i pomagajmy sobie, abyśmy byli idealni w przyszłości. A zastanawialiście się kiedyś nad taką jedną rzeczą. Jak określić temperament Jezusa? Zastanówcie się. Nie pod względem tych czterech cech, tych czterech z najstarszych typów temperamentu. Tu musicie sięgnąć do już nowoczesnej psychologii, która potrafi ten typ określić i w sposób prawidłowy. Ale to o tym może kiedyś.